Minęła właśnie 19, co oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek konkretnych rozmów o książkach. Ja nieodmiennie i z pewną odpowiedzialnością za słowo nazywam się Michał Barton. I choć pogoda tego lata przypomina bardziej pogodową ruletkę niż wakacyjne pocztówki z kurortu, to wielu z Was, drodzy radiosłuchacze, szczęśliwie wyruszyło na zasłużone urlopy. Ja natomiast, zamiast smażyć się na plaży czy spożywać lemoniadę z palemką z uporem godnym kinowego bohatera, trwam przy mikrofonie. Wszystko po to, byście i w cieniu parasola, i w zgiełku dworcowej poczekalni mogli odnaleźć coś fascynującego i, nie boję się tego słowa, pouczającego w naszej radiowej ramówce. A dziś, proszę Państwa, będzie fascynująco, aż po klaps końcowy. Moim gościem jest bowiem redaktor Piotrki Tirasiewicz, autor książki Filmowcy przedwojennej Warszawy. Opowieści o czasach, gdy kino miało jeszcze pianino, a gwiazdy błyszczały nie tylko na ekranie, ale i na ulicach Mokotowa. Pan Piotr przeniesie nas w świat dwudziestolecia międzywojennego, gdzie taśma filmowa kręciła się równie szybko, co plotki z planu zdjęciowego. A jeśli po tej rozmowie uznacie, że chcielibyście ten klimat zatrzymać na dłużej niż tylko na jedną audycję, sięgnijcie po książkę Filmowcy przedwojennej Warszawy. Nie tylko dla miłośników kina, ale także dla tych, którzy cenią dobrą opowieść. Na deser, jak zwykle, Marcin Sobalski zaserwuje nam porcję literackiego espresso w swoim szybkim monologu o książce, dzieląc się refleksjami z ostatnio przeczytanej książki. Więc połóżcie się wygodnie na przybasenowym leżaku, poprawcie palemkę w bezalkoholowym drinku, zamknijcie oczy i dajcie się porwać nie w Tatry czy Mazury, ale do przedwojennej filmowej Warszawy. Zapraszam serdecznie.
Panie Piotrze, chciałbym zapytać o genezę tej książki. Co skłoniło Pana do przyjrzenia się właśnie przedwojennej Warszawie jako miejscu działalności filmowców? Czy był to wynik osobistych zainteresowań historią kina, fascynacji okresem międzywojennym, czy może potrzeby przywrócenia pamięci o zapomnianych twórcach polskiej kultury filmowej? Skąd wziął się pomysł na tę publikację i jak narodziła się decyzja, by zgłębić właśnie ten fragment naszej historii?
W zasadzie wszystkie te elementy wpłynęły na moją decyzję, żeby napisać książkę Filmowcy przedwojennej Warszawy, przy czym Warszawa występuje tutaj jako centrum kinematografii polskiej okresu międzywojnia. Oczywiście zadecydowały o tym moje pasje i zainteresowania związane z historią kina, tym z polskim filmem przedwojennym i prawdopodobnie gdyby tak się złożyło, że prawie wszystkie wytwórnie przedwojennej kinematografii mieściły się na przykład w Płocku czy w Krakowie, to pisząc historię kina międzywojennego, pisałbym o tych miastach. Ale tak się złożyło szczęśliwie, że ja jestem warszawiakiem i wytwórnie mieściły się w Warszawie i po prostu Warszawa była zdecydowanym centrum przedwojennej produkcji filmowej, nawet w większym stopniu niż Hollywood jest tym centrum, tą stolicą kina amerykańskiego, bo tam prócz Hollywoodu kręci się filmy również w innych miastach, na przykład w Nowym Jorku. A pomysł na powstanie tej książki zrodził się z mojej pracy w Bibliotece Głównej na ulicy Koszykowej, gdzie przez kilka lat prezentowałem publiczności właśnie przedwojenne filmy polskie. Raz w miesiącu lub dwa razy w miesiącu. Pandemia zatrzymała ten proces i potem z pewnych względów już nie dało się go przywrócić. Natomiast pokazując te filmy, pierwszym był Znachor Michała Waszyńskiego z 1937 roku. Pokazując te filmy, poprzedzałem je prelekcjami i nie spisywałem tych prelekcji. Po prostu mówiłem je z głowy, opierając się na swojej wiedzy. I potem, kiedy nadszedł okres pandemiczny, żałowałem bardzo, że te prelekcje nie są utrwalone, bo nie nagrywaliśmy również ich wtedy, kiedy je wygłaszałem przed projekcjami. I pomyślałem, że właśnie jest to wielka szkoda, bo gdybym je spisywał lub nagrywał, to z tych prelekcji dałoby się odtworzyć historię kina polskiego okresu międzywojnia. I pomyślałem sobie, że w takim razie może zasiądę nad tym i zrobię to jakby od początku. I szukając jakby klucza, pomyślałem sobie, że na rynku naszym książkowym istnieje wprawdzie sporo pozycji o kinie przedwojennym, ale te pozycje dotyczą albo filmów pod kątem przebojów, właśnie takich jak Znachor, czy Profesor Wilczur, czy Trendowata, albo gwiazd, a zwłaszcza gwiazd. Natomiast nie ma ani jednej książki poświęconej reżyserom. Reżyserzy zawsze byli jako postaci zdecydowanie trzeciorzędne. I pomyślałem, że warto by w takim razie napisać tę książkę pod kątem tych ludzi, którzy kierowali powstawaniem filmu. Mówili aktorom, jak grać, operatorom, jakie zrobić zbliżenia czy oddalenia, jak ustawić kamerę, czyli właśnie tych twórców, których nazwałem w tytule filmowcami, twórców numer jeden, którymi byli reżyserzy. Ale i to udało mi się zrobić, a jednocześnie sprawić, że to tytułowe słowo filmowcy uzyskało szerszy charakter, ponieważ prócz tego, że piszę o reżyserach, piszę również i o operatorach, i o producentach, i oczywiście o aktorach, a przede wszystkim o samych filmach.
Chciałbym poruszyć temat nieco szerzej niż tylko sama historia. Chodzi mi tutaj mianowicie o pamięć. Dlaczego pana zdaniem dziś tak mało mówi się o filmowcach II Rzeczpospolitej? Przecież to oni budowali fundamenty polskiej kinematografii, tworzyli filmy, które oglądały dziesiątki tysięcy ludzi, a ich nazwiska jeszcze przed wojną brzmiały znajomo w całym kraju. Czy to efekt wojennej traumy, powojennych zmian politycznych, czy może po prostu zmiany gustów? I czy ich dorobek, zarówno artystyczny, jak i kulturowy, może być dzisiaj jeszcze dla nas ważny? Czy powinniśmy do niego wracać, także jako do źródła inspiracji lub wzorów filmowego rzemiosła?
Między filmem przedwojennym a powojennym, filmem naszym polskim, istnieje ogromna przepaść. Powojenne kino polskie zaistniało w wyniku wojennej traumy i zaistniało potężną jakością niedostępną twórcom przedwojennym. Filmy takie jak Ostatni etap Wandy Jakubowskiej, Kanał i Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, Zezowate szczęście lub Eroika Andrzeja Munka, później także filmy zainspirowane tematyką współczesną, jak Pociąg Kawalerowicza czy Nóż w wodzie Polańskiego. To były filmy, które poruszyły świat, poszły w świat, zdobywały nagrody na festiwalach międzynarodowych. Polskie kino w warunkach prywatnych, komercyjnych było kinem jednak słabiutkim. Co by nie powiedzieć o powojennym ustroju społeczno-politycznym, to jeśli chodzi o kino, o to, że wszystkie wytwórnie były upaństwowione, było to jednak wielkim plusem, ponieważ były fundusze na rozmaite przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia ambitne i nie nastawione na dochodowość. Natomiast wytwórnie w przedwojennej Polsce, oprócz tego, że większość z nich to były takie instytucje, placówki efemerydyczne, właściwie spółki, to byłoby najlepsze określenie, miały charakter przypadkowy. Umawiało się dwóch panów, którzy mieli jakieś tam ambicje związane ze sztuką, a konkretnie ze sztuką filmową, wykładali pieniążki na jakiś scenariusz, angażowali ekipę i uważali, że film, który powstanie w wyniku ich inwestycji, stanie się przebojem i zarobi, oni staną się bogaci. Czasem tak bywało, bo filmy, które były przebojami, rzeczywiście przyciągały do kin tłumy. Ale było to przedsięwzięcie niezwykle ryzykowne, trudne i skomplikowane, ponieważ film przedwojenny nie miał jakichkolwiek dotacji ze strony państwa, poza nielicznymi wyjątkami.
Czy mógłby pan wskazać, który z filmów powstałych przed 1939 rokiem otrzymał wsparcie finansowe od państwa? Innymi słowy, jaki tytuł zawdzięcza swoją realizację dotacji państwowej, bez której być może nigdy nie ujrzałby światła dziennego? To ciekawe, w jaki sposób już wtedy państwo angażowało się choćby wybiórczo w rozwój kinematografii.
Takim wyjątkiem była na przykład dokonana pod koniec lat 20. ekranizacja pana Tadeusza Adama Mickiewicza, dokonana przez Ryszarda Ordyńskiego. Ten film rzeczywiście sfinansowany był po części przez sfery rządowe, a konkretnie przez Ministerstwo Kultury, a na premierowy pokaz przyszedł sam Piłsudski, któremu zresztą film się nie spodobał i w niegrzecznych słowach zbeształ Ryszarda Ordyńskiego, który po pokazie przyszedł przedstawić mu się.
Drodzy radiosłuchacze, Zdarzają się w radiu chwile, kiedy słowa muszą ustąpić miejsca muzyce. I ta chwila niebawem nastąpi. Ale zanim to się stanie, pozwólcie, że dziś wyjątkowo zrobię coś, czego dotąd w naszej audycji jeszcze nie było. Otóż zadedykuję piosenkę. Dedykacja ta płynie z Pragi, z tej naszej, warszawskiej. Z podwórek, które pamiętają więcej niż nie jeden rozdział książki. I z kamienicy, w której zupełnie przez przypadek mieści się nasza redakcja. To właśnie dla dziewcząt z tej kamienicy, które codziennie mijam, czasem tylko skinieniem głowy, czasem uśmiechem, ta melodia. Bo Praga ma swoje serce. I bije ono inaczej niż po drugiej stronie Wisły. Trochę wolniej, trochę smutniej, ale zawsze prawdziwie. A więc jak to mówią, Radio Praga wybija rytm. W rytmie serca, wspomnień i spojrzeń rzucanych z bram i okien, kosa. Śpiewa Justyna Jary, gra elegancka kapela. Zostańcie z nami.
Kosa! Wołali na nią kosa, mieszkała na Stalowej. Tipsy jak nożyczki, bardzo pewny chód. Nie jeden lewobrzeżny stracił dla niej głowę. Kosa, kosa, kobieta cud. Dam ci bilet na Mokotowie, dam diamenty. Odrzutowiec tylko kosa, kosa, kosa. Kamienicę tam naprawdę. To nie życie, powiedz słowo, a zabiorę cię daleko stąd. Bez litości serwowała ciętą ripostę. Jak się chłopak nie ogarnął, było jeszcze ostrzej. Przycinała pewność ciała, rozbudzała drżenie. Mężczyzn cały tabun leżał u jej stóp. Lecz nie padło na nikogo łaskawe jej spojrzenie, dopóki się nie zjawił ten, co ściął ją znów. Tylko kosa, 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 moją bądź.
Kosa, kosa,
kosa, porzuć kamienicę tam na Pradze. To nie życie, powiedz słowo, a zabiorę cię daleko stąd. Oj, nie dla mnie są mój miły skarby Mordoru. Nie na lewym brzegu szukać będziesz dla nas domu. Nie chcę wili na Mokotowie, weź diamenty. Odrzutowiec tylko miły, miły, miły. Blisko bądź. Poznaj moje kamienice tu na Pradze. Nasze życie nie chcę z tobą szukać szczęścia gdzieś daleko stąd. Kosa, kosa moją.
Co prawda dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale pozwolę sobie zapytać o kwestię stricte ekonomiczną, ale niezwykle istotną z punktu widzenia funkcjonowania ówczesnej branży filmowej. Skoro, jak wiemy, przedwojenna kinematografia nie zawsze mogła liczyć na systemowe wsparcie ze strony państwa, to gdzie tak naprawdę leżało źródło dochodów producentów filmowych? Innymi słowy, na czym zarabiali twórcy i inwestorzy filmów w dwudziestoleciu międzywojennym, skoro każda produkcja wiązała się przecież z ogromnym ryzykiem finansowym?
Producenci przedwojenni zarabiali tylko na biletach do kin, a mieli ograniczenia przy tym bardzo duże, podatkowe i inne, więc było to niełatwe przedsięwzięcie i trzeba było dobrze się wstrzelić w gusta widzów, żeby ściągnąć ich do kin. Dlatego nie było mowy o żadnym kinie ambitnym. Powstawały takie filmy, było ich kilka, ale głównie tworzono pod publiczkę jak najtańszym kosztem, nie myśląc o jakości artystycznej zaczęło się to zmieniać dopiero w drugiej połowie lat 30., żeby jak najszybciej powstał film, żeby się składał z gwiazd, żeby się składał z tego wszystkiego, co bazuje czasem na najniższych instynktach widzów. I dlatego pierwsza połowa lat 30., kiedy wprowadzono filmy dźwiękowe, mówione tak zwane, i można było przedstawiać humor właśnie za pomocą wypowiadanych słów, a nie tablic, jak to było wcześniej w niemym kinie, ten humor początkowo był bardzo płaski, prymitywny, wulgarny. No ja pamiętam, że jako dziecko czy młody chłopak oglądałem w telewizji, w cyklu w starym kinie, te komedie z Adolfem Dymszą. Padały tam wulgaryzmy, ten Dymsza wydawał mi się jakimś, znaczy on odtwarzał oczywiście postać cwaniaka warszawskiego i udawało mu się to w dużym stopniu, ale to było takie spłycone. Zastanawiałem się, z czego ci ludzie się śmieli. Z jego jakichś tam wypowiadanych przez niego słów jak gówno, czy coś w tym rodzaju. Bardzo mnie to mierziło. Bardzo te filmy mnie mierziły i dopiero po bardzo wielu latach, kiedy już z innego punktu widzenia patrzyłem na kino przedwojenne, nieco zmieniłem zdanie, ale nadal twierdzę, że pierwsza połowa lat 30. była tą epoką, tym okresem, w którym kino było bardzo spłycone, pozbawione jakichkolwiek wyższych wzlotów, co dostrzegali krytycy i recenzenci, pisząc w prasie, oceniając ówczesne filmy. Ich batalia o podniesienie jakości polskiego kina przyniosła efekty, bo komedie czy melodramaty kręcone już w drugiej połowie lat 30. miały poziom wyższy, opierały się na inteligentniejszych scenariuszach. Nie było to kopiowanie pomysłów zachodnich, ściągano całe intrygi i schematy wcześniej z filmów niemieckich, austriackich, czy nawet węgierskich. To były wszystko kopie, nie mówiąc oczywiście o amerykańskich, te przebieranki, że mężczyzna jest przebrany za kobietę i śpiewa Sex Appeal, Eugeniusz Bodo w filmie, czy Lucyna to dziewczyna. No to były schematy wykorzystywane i w filmach z Chaplinem, i później.
Jaka była skala i trwałość dorobku polskiego kina sprzed 1939 roku? Czy możemy mówić o masowej produkcji filmowej w dwudziestoleciu międzywojennym? I co nie mniej istotne, jak wiele z tych filmów zachowało się do naszych czasów? Czy większość z nich przepadła bezpowrotnie w zawierusze wojennej, czy może jednak część udało się ocalić przed pomrokiem dziejów, o której tak często mówimy w kontekście II wojny światowej?
Masowość, oczywiście to pojęcie względne. Nasze życie filmowe pod względem twórczości artystycznej było szczątkowe w porównaniu z tym, co działo się w ówczesnych Niemczech, Anglii czy Francji. No nawet w Związku Radzieckim były inne wytwórnie, lepsze, bo państwowe. Dlatego powstały tam no takie arcydzieła jak Burza nad Azją, Pudowkina, czy osławiony pancernik Patiomkin Sergiusza Eisensteina, potem Aleksander Newski, czy Gorączka Szachowa, debiut właśnie Wsiewołoda Pudowkina. Powstawało tam wiele wartościowych filmów w okresie tym takim przedstalinowskim, bo potem nastąpił wielki zastój, bo nakazano odgórnie kręcić tylko obrazy socrealistyczne. Ale nasze życie filmowe, produkcja filmowa, no większa powiedzmy niż na Litwie, gdzie kino w zasadzie nie istniało, gdzie sprowadzano tylko filmy, a nie tworzono własnych. Czy w Rumunii, czy w Bułgarii, czy w Jugosławii, no to jednak istniało, chociaż w niewielkiej postaci, no bo tych wytwórni było, tych stałych wytwórni było kilka. Stałych reżyserów, o których piszę, no to było 10. I oni obsługiwali całą produkcję filmową lat 30., wcześniej lat 20., ale właśnie część z tych najbardziej znanych z lat 30. to dopiero zdobywała szlify reżyserskie w latach 20. A ci z lat 20. no to byli pokłosiem z kolei powstawania filmu w pierwszych dwóch dekadach XX wieku, kiedy w zasadzie istniała jedyna wytwórnia stała, wytwórnia Sphinx, Aleksandra Herca, no, która przeszła do historii, nie tylko zresztą kina polskiego, bo była tą pionierską wytwórnią, na której bazowało całe nasze ówczesne życie kinematograficzne, ale również z tego względu, że wylansowała gwiazdę Pole Negri, czyli Apolonię Chałupiec, która najpierw występując w polskich filmach zdobyła wielką sławę wśród polskiej publiczności, a potem podpisała kontrakt z UFO, berlińską wytwórnią, i występując w niemieckich filmach niemych, także nie musiała nawet płynnie mówić po niemiecku, ale z czasem to osiągnęła, stała się gwiazdą europejską i będąc gwiazdą europejską podpisała kontrakt z Paramountem, z wytwórnią amerykańską, wyjechała za ocean i stała się gwiazdą amerykańską, a stając się gwiazdą amerykańską stała się gwiazdą o rezonansie światowym. Więc tych reżyserów było mało i po prostu w wytwórni było mało. Istniała tylko w Warszawie jedyna hala zdjęciowa z prawdziwego zdarzenia należąca do dawnej wytwórni Falanga. Wytwórnia ta przestała realizować filmy, ale wynajmowała hale innym przedsiębiorcom filmowym. A poza tym kręcono jak najtańszym kosztem mini studiach, tworząc jakieś papierowe dekoracje, które miały udawać Kraków czy Lwów, unikając wyjścia na ulicę. Owszem, kręcono zdjęcia w plenerze, ale te zdjęcia były zbyt kosztowne i starano się je minimalizować.
No ale mimo tych trudności udawało się kręcić filmy.
Kręcono filmy i bardzo dobrze, natomiast no w porównaniu w skali europejskiej nasze przedsięwzięcia filmowe były zdecydowanie marginalne, podobnie jak filmy, rzadko kupowane przez inne kraje, rzadko wyróżniane czy nagradzane na międzynarodowych festiwalach, ale tak bywało. Tak bywało na przykład Barbara Radziwiłłówna, historyczny melodramat z Jadwigą Smosarską i Witoldem Zacharewiczem, nakręcony przez naszego najlepszego reżysera przedwojennego Józefa Leitesa, otrzymał wyróżnienie na festiwalu w Wenecji. Podobnie jak wcześniejszy film Leitesa, Młody las, o strajku uczniów w gimnazjum polskim w Warszawie okresu zaborów w 1905 roku, oparty na sztuce Jana Adolfa Herca. Film ten zyskał nagrodę za grę zespołową akurat w Moskwie, co było zaskakujące. Rosjanie zorganizowali w 1935 roku festiwal międzynarodowy filmowy w Moskwie, i wtedy się to skończyło na jednej edycji. Był to okres stalinowski i zachodnie kraje niechętnie chciały brać udział w takim przedsięwzięciu. No kilka krajów przysłało swoje filmy, w tym Polska, która miała wtedy jeszcze poprawne stosunki ze Związkiem Radzieckim. I film ten otrzymał nagrodę właśnie za grę zespołową, ponieważ Leites znakomicie poprowadził aktorów. Tam było dużo właśnie takich zbiorowych scen rozgrywających się w gimnazjalnych klasach i było dużo znakomitych kreacji aktorskich. Film nagrodzono, zakupiono, natomiast nie pokazano go, nigdy nie wszedł nigdy do szerokiego rozpowszechniania. A to z tego względu, że gimnazjaliści walczyli z rusyfikacją. Polscy gimnazjaliści, buntując się przeciwko rusyfikacji, pośrednio buntowali się przeciwko polityce imperialnej państwa rosyjskiego bez względu na jego ustrój.
A co z filmami, które zaginęły podczas wojny?
Tak, zaginęło sporo filmów w czasie wojny. Można by tu wymieniać je długo. Najbardziej takim znanym filmem była trzecia część tryptyku o Rafale Wilczurze, czyli o Znachorze, o profesorze chirurgii, który w Znachorze stracił pamięć. Natomiast trzecia część to testament profesora Wilczura. Akcja rozgrywa się już po śmierci głównego bohatera. Inne osoby kontynuują jego ideę, zakładając fundację profesora Wilczura. No jest tam wątek sensacyjny. Film ten ukończono przed wybuchem wojny, natomiast nie zdążono wprowadzić go na ekrany. Film wszedł na ekrany dopiero w 1943 roku. Niemcy pozwolili na jego prapremierę w okupowanej Polsce, czyli w Generalnym Gubernatorstwie, podobnie jak pozwolili na ukończenie, powiedzmy udźwiękowienie kilku filmów, które nie zdążyły przed wybuchem wojny zostać w całości zakończone. Film Testament profesora Wilczura był największym przebojem życia filmowego w okupowanej Polsce. Doszło do tego, że koniki sprzedawali bilety, co nie wchodziło w grę w przypadku innych filmów.
Ale czy pomimo wyraźnej niechęci władz Polskiego Państwa Podziemnego wobec uczestnictwa w życiu kulturalnym pod niemiecką okupacją, czego wyrazem było hasło "Tylko świnie siedzą w kinie", czy akty sabotażu, jak gazowanie sal kinowych? Czy istniały mimo to filmy niemieckie, które cieszyły się szczególnym powodzeniem wśród warszawskiej publiczności? Czy jakiś konkretny tytuł przyciągał widzów nawet pomimo grożących im konsekwencji?
Przygody barona Münchhausena, film, który wszedł na ekrany w 1944 roku, ponieważ był to pierwszy kolorowy film, jaki wprowadzono na ekrany w czasie okupacji i Polacy garnęli się do kin, żeby go zobaczyć pomimo zakazów podziemia, zakazów nieżyciowych, bardzo takich idealistycznych, oderwanych od realiów. Ludzie umęczeni, żyjący w grozie, głodujący, no jak mieli parę groszy na kupno biletu, no to jednak chcieli się oderwać od koszmaru codzienności i pójść do kina i przynajmniej przez te 2 godziny czy półtorej być w innym świecie.
Wróćmy do filmów zaginionych.
Testament profesora Wilczura zaginął i nie wiadomo, co się z nim stało. Natomiast innym filmem, którego również bardzo szkoda, była ekranizacja Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, dokonana przez Wandę Jakubowską, ukończona przed wojną w całości. Premierę zaplanowano w kinie Apollo na 5 września 1939 roku. Wiadomo, z jakich względów nie doszło do niej. Był jeden pokaz, bodajże 28 sierpnia, dla prasy i dystrybutorów. To był taki łączony pokaz właśnie dla dziennikarzy i tych, którzy zakupią film, żeby pokazywać go w kinach, i opinie o nim były bardzo wysokie. Kiedy wybuchła wojna, dwaj pracownicy wytwórni, która nakręciła ten film, zakopali go w piwnicy jednej z kamienic. Tutaj są różne wersje. Jedna wersja mówi o kamienicy na Marszałkowskiej, druga wersja o kamienicy na Żoliborzu. Zakopali w piwnicy negatyw, oczywiście starannie zabezpieczony. Niestety obaj ci ludzie nie przeżyli wojny. Być może zostanie kiedyś odnaleziony, ale na obecną chwilę uważa się go za zaginiony.
W swojej książce przenosi pan czytelnika do przedwojennej Warszawy, miasta, które w latach międzywojennych tętniło życiem artystycznym, literackim, teatralnym, ale również filmowym. Tak naprawdę wyglądał warszawski świat filmu w tym okresie. Czy możemy mówić, że stolica była wówczas prawdziwym centrum polskiej kinematografii? Miejscem, gdzie nie tylko kręcono filmy, ale też gdzie rozwijał się przemysł filmowy. Działały kina, wytwórnie, a środowisko filmowe miało swoją wyraźną tożsamość. Jaka była jego specyfika, atmosfera, rytm życia? Czy możemy mówić o jakiejś warszawskiej szkole filmowej, o warszawskim stylu filmowym? A jeśli tak, to na czym on polegał?
Zdecydowanie Warszawa była centrum życia filmowego, przedwojennego. W innych miastach wytwórnie powstawały bardzo rzadko i poprzestawały na jednym czy dwóch filmach. Nawet w Wolnym Mieście Gdańsku nakręcono 2 filmy. Polska Wytwórnia zaistniała tam na chwilę, ale to były krótkometrażowe filmy dokumentalne. 99% produkcji filmowej powstawało w stolicy. Warszawa była, no wtedy, no miała oczywiście swój urok, zwłaszcza dla Polaków. Niektórzy cudzoziemcy też go doceniali, no była jednak zdecydowanie miastem marginalnym w porównaniu z innymi stolicami jak Londyn, Paryż, czy Berlin, czy Budapeszt nawet. Węgrzy też mieli wtedy swoją produkcję filmową, która była nawet dość i żywa, i obfita. Węgierskie filmy szły na zachód, pokazywano je w Niemczech czy w Paryżu, ale mniejsza o to. Warszawa była tak mikromiastem, której fizyczna małość przekładała się w pewnym sensie na wielkość. Jakość filmów nie była duża, ale jak na tę małość kręcono filmów sporo, było też dużo kin. Pod koniec lat 20. był taki okres, to było chyba w roku 1929 lub 30, że Warszawa osiągnęła rekordową liczbę kin. Było ich 70.
To doprawdy imponująca liczba. One się czymś różniły od siebie?
Kina były różnej jakości. Były kina stałe, których było mniej, takie jak Apollo, czy Hollywood, czy Palladium, czy Atlantic. Kina te miały swoją jakość, nieustępującą jakości kin zachodnich. Miały wygodne fotele, duże ekrany, bufet, duże sale. I to były kina na poziomie europejskim, tak zwane kina zeroekranowe, czyli kina, w których dokonywano premier. Tam pokazywano filmy, które po raz pierwszy wchodzące na ekrany właśnie tam wchodziły. Po wojnie zresztą było tak samo. Ja pamiętam, że w Warszawie były takie kina premierowe. Moskwa było takie kino przy Placu Unii. Relax, Atlantic również, Wisła na obecnym placu Wilsona, a wówczas placu Komuny Paryskiej, czy kino Skarpa przy ulicy Kopernika. To wtedy, kiedy w latach 70. prowadzono aparaturę Dolby Stereo, to właśnie chyba w Skarpie ta aparatura zaistniała. Więc były to również i po wojnie takie premierowe, luksusowe kina, a przed wojną ich zróżnicowanie było większe. No, te premierowe kina mieściły się w ścisłym centrum. Warszawska enklawa, w której toczyło się i tętniło to główne życie i filmowe, i teatralne. Były kina drugorzędne, trzeciorzędne. Drugorzędne to były kina w Warszawie, ale poza centrum, a trzeciorzędne to były kina na obrzeżach Warszawy, na peryferiach, no i kina w terenie, to w ogóle już poza kategoriami, czyli kina wiejskie, zwłaszcza jeśli chodzi o wschodnią Polskę, to były przypadkowe sale, nie było tam raczej stałych kin. W Stanisławowie było jedno kino, w Łódzku też jedno, we Lwowie no chyba dwa albo trzy, w każdym razie więcej niż w Łódzku czy Stanisławowie. Ceny do kin były zróżnicowane, najdroższe były oczywiście do kin zero ekranowych i to były od 2 do 5 zł, w zależności od tego, jaki to był film, co jak na warunki przedwojenne to nie było wcale mało. Najtańsze były bilety do kin okazjonalnych, czyli kin działających przy parafiach albo przy garnizonach wojskowych. Cena wynosiła o 20 groszy wzwyż, także były to jak najbardziej przystępne ceny. Podobne były w parafialnych kinach. Pod tym względem każdy mógł wybrać się do kina, każdego było stać. Nie każdego na kino zeroekranowe, ale na kino jako takie jak najbardziej.
W filmowcach przedwojennej Warszawy przywołuje pan wiele postaci ze świata przedwojennego filmu. Reżyserów, aktorów, scenarzystów i producentów. To barwne, często niezwykłe biografie, pełne pasji twórczej, ale też dramatów, niedopowiedzeń czy tragicznych zakończeń. Która z tych postaci była dla pana osobiście najbardziej fascynująca? Czy któraś z biografii szczególnie pana poruszyła, zaskoczyła albo została z panem na dłużej? Może nawet w sposób emocjonalny? I co według pana sprawia, że dziś, po tylu latach, warto znów przejrzeć się tym ludziom i ich losom?
Niektóre z tych postaci wyszły poza okrąg polskiego zainteresowania. Na przykład Michał Waszyński. To pseudonim. On był chłopakiem z Chowla, żydowskim chłopakiem z Chowla. Na kresach jego nazwisko brzmiało Moshe Wachs. Bardzo pragnął zostać artystą, a wychowywano go w klimacie takim ortodoksyjnym i uciekł z domu, uciekł ze szkoły, dostał po twarzy od nauczyciela w żydowskiej szkole, bo się sprzeciwił jednemu z dogmatów religijnych. Miał burzliwe życie, został artystą, terminując i w Kijowie, i w Berlinie, i w Warszawie. Nauczył się fachu filmowego z praktyki. Był najbardziej płodnym reżyserem przedwojennej Polski. Nakręcił około 40 filmów. Kręcił je szybko, po 3-4 rocznie, właśnie dlatego producenci chętnie mu zlecali. Ich jakość była bardzo różna, najczęściej bardzo niska, ale to on właśnie nakręcił Znachora, czyli największy przebój przedwojennej Polski, wykazując zawodowe umiejętności w ciasnym laboratorium, w ciasnym atelier. Potrafił tak skomponować poszczególne plany, że to nie razi widza, jak na przykład właśnie ten tytułowy znachor błąka się po rzekomym lesie i stuka do różnych chat, prosząc o chleb. Tak zręcznie wybrnął z tego Waszyński, że stworzył przekonujący klimat. Ale o co chodzi? Waszyński był w ogóle człowiekiem bardzo ciekawym, bo był z jednej strony celebrytą, z drugiej strony był homoseksualistą, hedonistą, lubił przyjemności, żył w luksusie, utrzymywał kilka luksusowych mieszkań w Warszawie razem z kucharzem i z szoferem. Wojna zniszczyła jego świat, został aresztowany we Lwowie przez Rosjan, zesłany na Syberię, potem z armią Andersa, gdzie kręcił dokumentalne kroniki, przeszedł aż do Monte Cassino i zakończył w Rzymie ten bojowy szlak i został tam. I po wojnie miał się jeszcze lepiej, świetnie się odnalazł w zachodnim świecie, ponieważ był współproducentem filmów amerykańskich, a wynikało to z faktu, że był dobrze osadzony, dobrze się osadził w środowisku wczesnego kina. Amerykanie często kręcili przygodowe, kostiumowe filmy we Włoszech, korzystając z tamtejszych laboratoriów i atelier, i hal zdjęciowych, bo paradoksalnie wychodziło im to taniej niż w Ameryce, a on pośredniczył właśnie, był pośrednikiem takim i dobrze wszedł w to środowisko, współuczestniczył w powstaniu takich filmów jak Cyd, czy Rzymskie wakacje, czy Bosonoga kontessa. A ponieważ był mocno zakompleksiony jako ten żydowski syn kowala z Chowla, zawsze pragnął zostać księciem. Powstała nawet taka książka napisana przez Amerykanina, przez amerykańskiego dziennikarza pod tytułem Człowiek, który chciał zostać księciem. I ożenił się z księżną, włoską księżną. Nie wiem, jak tego dokonał. No był dość przystojny, ale na pewno nie heteroseksualny. Miał dużo wdzięku, był dowcipny. Ożenił się z tą księżną. Został w ten sposób księciem, po czym po 2 latach ona zmarła. Oczywiście niczego nie sugeruje, ale pozostawiła mu majątek i tytuł, także on mógł oficjalnie już funkcjonować jako książę, a potem nawet podawał się jako potomek królów polskich. Zmarł w czasie bankietu w 1965 roku w Hiszpanii, bankietu związanego z promocją jednego z filmów. Zmarł na zawał serca i opinia publiczna była tak skołowana, że rząd hiszpański opublikował oficjalny nekrolog, że zmarł Michał Waszyński, czy tam Michael Waszyński, potomek królów polskich. To aż sam rząd się w to zaangażował, ulegając tej mitomanii. Oczywiście żadnym potomkiem królów polskich ani książąt on nie był. Inny reżyser, Józef Leites, najwybitniejszy reżyser przedwojennej Polski, twórca takich filmów jak Dziewczęta z Nowolipek, czy Granica według Zofii Naukowskiej, czy wspomniana Barbara Radziwiłłówna, jak również Młody Las, czy Róża, ekranizacja dramatu Stefana Żeromskiego. Po wojnie trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w branży telewizyjnej. Nie odniósł takiego sukcesu jak w przedwojennej Polsce, tym niemniej był reżyserem poszczególnych odcinków w poszczególnych serialach. Nie wszyscy mieli to szczęście. Leites i Waszyński byli pochodzenia żydowskiego, podobnie jak inny reżyser Henryk Szaro, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Henoch Shapiro. Wojna zastała go w Wilnie, no i potem jak Wilna trafiła do Związku Radzieckiego, no to mógł żyć w miarę spokojnie, ale jak hitlerowcy uderzyli na ZSRR, on uciekł wtedy z Wilna do Warszawy, no to tak jakby uciekł z deszczu pod Rynnę, bo dostał się do getta warszawskiego i no tam w 1943 roku według różnych wersji, według jednej wersji umarł z głodu, według innej wersji został zastrzelony na ulicy przez gestapowca. Także losy były bardzo rozmaite.
A zatem trochę jak rasowy iluzjonista wyciągający królika z kapelusza, wyprzedził pan moje kolejne pytanie dotyczące reżyserów pochodzenia żydowskiego. Ale czy może są jeszcze jacyś inni reżyserzy, którzy utkwili panu w pamięci?
Inny reżyser, też uważany obok Leitesa za najwybitniejszego przedwojennego reżysera, tym razem Polak pochodzenia szlacheckiego, Jan Nowina Przybylski, zmarł nagle w drugiej połowie lat 30. na zawał. Pozostawił po sobie może mniej znane, ale wówczas cenione bardzo filmy takie jak Ham, ekranizacja powieści Elizy Orzeszkowej, czy Przybłęda z akcją rozgrywającą się na Huculszczyźnie. Warto może wspomnieć, że Ham, nakręcony w koprodukcji z Francją, był tym polskim filmem, który trafił do największej liczby krajów przed wojną, bo zakupiło go 13 krajów i był w nich wyświetlany. W większości polskich filmów ówczesnych nie zakupił żaden kraj. Niektóre miały to szczęście, że jeden albo dwa, na przykład Znachor wyświetlany był we Francji, ale w peryferyjnym kinie i tylko przez tydzień przy zapełnionej może w 1/4 sali, czy Lucyna to dziewczyna wyświetlana była w Niemczech. W ogóle w Niemczech wyświetlanych było kilka polskich filmów, Wyrok życia, czy Jego wielka miłość ze Stefanem Jaraczem. Ambitny film Strachy Eugeniusza Cenkalskiego wyświetlano w Londynie, ale recenzje miał słabe. To, co było wtedy rzeczywiście nowatorskie na polskim gruncie, bo taki był ten film, ekranizacja książki Marii Ukniewskiej, wówczas na polskim gruncie wydawało się czymś odkrywczym, jednak na zachodnim było to powielanie tego, co tam dawało się już zauważyć od kilku lat.
Gdyby miał pan w kilku zdaniach podsumować fenomen polskiego kina międzywojennego, jego mocne strony, słabości, może też specyfikę, która odróżniała je od innych europejskich kinematografii, to co by pan powiedział?
Spójrzmy realistycznie na sprawę kinematografii polskiej przedwojennej, która, jak powiedziałem, różniła się od tej powojennej, o ile ta powojenna była w czołówce kina światowego, czy w każdym razie na jednej z jego wyższych półek. Ta przedwojenna była zdecydowanie na półkach niższych, a najlepsze polskie filmy przedwojenne, właśnie jak Dziewczęta z Nowolipek, czy Barbara Radziwiłłówna, czy Młody Las, no to były filmy na poziomie przeciętnej zachodniej europejskiej. To były filmy, które mogły być oglądane w innych krajach, których nie musieliśmy się wstydzić, ale no dalekie były od tego, żeby podbić publiczność Anglii, Francji, Niemiec czy Hiszpanii.
No tak, to zrozumiałe, ale twórcy tamtej epoki pracowali w zupełnie innych warunkach niż dziś. Nie mieli dostępu do nowoczesnych kamer, efektów specjalnych, technologii dźwiękowych czy montażowych. Jakie według pana były największe wyzwania, z którymi musieli się mierzyć?
W zasadzie na to pytanie już po części odpowiedziałem, chociażby brak hal zdjęciowych, że była jedna z prawdziwego zdarzenia, hala zdjęciowa Falangi, wynajmowana różnym wytwórniom, no i jak tam jedna wytwórnia coś realizowała, to inne musiały czekać w kolejce, żeby mogli z niej skorzystać, lub tworząc jakieś tam prowizoryczne właśnie własne takie pseudohale, zdecydowanie mniejsze. Jeśli chodzi o sprzęt, to kupowaliśmy go w Austrii czy w Niemczech, więc ten sprzęt nie był zły, inna sprawa, że nie było go za bardzo na nas stać. Zacofanie polegało raczej na oszczędności. Jak powiedziałem, producenci starali się jak najmniejszym kosztem kręcić swoje filmy, dlatego reżyserzy się spieszyli, nie stosowali dubli. Waszyński nie stosował dubli. Inaczej Józef Leites, właśnie, który jednak był solidnym bardzo realizatorem. I właśnie może na przykładzie tych dwóch twórców zobaczmy, jak się różniła ta jakość. A więc jedna rzecz to sprawa dubli. W przypadku Leitesa, no, on postępował jak zawodowiec. Zdarzyło się, doszło do tragedii, że kiedy nakręcił film Kościuszko pod Racławicami, w trakcie montażu doszło do zapruszenia ognia. Ogień momentalnie ogarnął taśmy. Leites wybiegł po gaśnicę, montażystka również, ale zawróciła, chcąc ocalić część właśnie z tych taśm. Doznała poparzeń trzeciego stopnia, zanim Leites przyleciał z gaśnicą. No ona już była bardzo mocno poparzona i kiedy karetka zabrała ją i jego do szpitala, no to ona zmarła z poparzeń po 2 dniach w strasznych mękach. Natomiast Leites dostał poparzeń twarzy, pozostały mu blizny. W szpitalu spędził 2 tygodnie, ale wrócił do pracy i ponieważ spłonęły taśmy, ale że duble nakręcił, więc odtworzył film z tych dubli, a nie był to najlepszy film Leitesa. Wracając do tych różnic, Waszyński zwykle ustawiał kamerę nieruchomo, tak trochę jak w teatrze, i ludzie na planie, 2 osoby lub 3, wypowiadały swoje kwestie. Natomiast Leites stosował zbliżenia częściej niż Waszyński. I co ciekawe, no on wprowadził coś, co było oczywiste w kinie amerykańskim. Zdjęcia kręcone z wózka. Kamerę ustawiano na wózku, wózek na szynach i można było robić tu płynne ruchy, pokazujące szereg postaci stojących obok siebie, czy panoramę ulicy, czy panoramę jakiegoś wnętrza. Józef Leites był takim nowoczesnym reżyserem przedwojennym, no i właśnie dzięki temu zaistniał filmami, o których wspominałem, jak Dziewczęta z Nowolipek czy inne. No i właśnie ta oszczędność sprawiła, że no, kupowaliśmy wprawdzie i taśmy, i kamery na zachodzie, ale oczywiście one były różnej jakości, a nasi producenci kupowali te najtańsze, ale dobre chęci, jak na przykładzie Leitesa, no, pokazały, że można nawet tym gorszym sprzętem nakręcić dobry film, jeżeli się robi to starannie, a Waszyński robił to niestarannie, bo robił to w pośpiechu, żeby wyrobić się w budżecie, żeby producent był zadowolony i żeby zlecił mu kolejny film. Dzięki temu zarabiał dużo pieniędzy i mógł wieść życie celebryty.
Są takie chwile w radiu, kiedy trzeba na moment zamilknąć, odłożyć książkę i dać głos muzyce. W tej ciszy, którą zaraz wypełni dźwięk, wyobraźcie sobie Państwo letni wieczór na praskim podwórku. Cegły jeszcze ciepłe od słońca, stare balkony, z których zwieszają się pelargonie i śpiew, który niesie się między kamienicami, jak echo czegoś znanego, bliskiego, choć już trochę zapomnianego. Dziś, za moment, po raz kolejny zagrają dla nas Justyna Jary i Elegancka Kapela. Tym razem w utworze Praskie Syreny. To piosenka o kobietach, które nie potrzebują mitów ani bajek, bo same są legendą tej dzielnicy. O ich śmiechu, spojrzeniu i sile. O marzeniach, co odbijają się w bramach starej Pragi. Pozwólcie, że to właśnie one teraz przemówią. Przez nuty, przez głos, przez serce. Praskie Syreny. Justyna Jary i Elegancka Kapela. Słuchajcie uważnie. Nie każda syrena wraca. Zapraszam.
Praskie syreny zawodzą najczyściej. Praskie syreny. Sam nie wiesz, kiedy cię zwiodą nad Wisłę. Praskie syreny. Czasem wcisną coś w rękę i opróżniasz butelkę. Czasem sam, czasem nie. I czas płynie. Czas płynie. Pośród traw, w piasku fal, nad Wisłą. Może się zdarzyć dzisiaj wszystko. Pośród traw, w piasku fal, nad Wisłą. Może się praskie syreny ukryte w szuwarach. Praskie syreny. Kiedyś legendy, dziś nikt nie zagada. Praskie syreny. Ale czasem w środku nocy pieśń się niesie pełna mocy. Czasem w snach, czasem nie. I czas płynie. Czas. czas płynie. Pośród traw, piasku, fal nad Wisłą może się zdarzyć dzisiaj wszystko. Pośród traw, piasku, fal nad Wisłą może się zdarzyć dziś. Syreny znikają z pamięci, praskie syreny. Opadły łuski, choć głos nadal dźwięczny, praskiej syreny. Ale czasem wciąż na brzegu chcą się ogrzać przy płomieniu. Czasem tak, czasem nie, a czas płynie. Czas płynie. Pośród traw,
wyglądało ówczesne zaplecze edukacyjne dla filmowców. Czy reżyserzy i producenci międzywojennego kina byli ludźmi po specjalistycznych szkołach, przygotowaniem teoretycznym i artystycznym, czy raczej samoukami, którzy z pasją, odwagą i często własnymi pieniędzmi ruszali na plan, ucząc się wszystkiego w praktyce metodą prób i błędów?
Nie było szkół reżyserskich, nie było szkół filmowych. Do końca lat 20. istniały prywatne, efemerydyczne szkoły aktorstwa dramatycznego, czyli głównie nastawionego na, w zasadzie tylko nastawionego na teatr, na ruch sceniczny, no ale aktorzy teatralni, podobnie jak po wojnie i na całym świecie, sprawdzali się również przed kamerą. Niektórzy w każdym razie. Decydowały o tym pewne inne warunki, często psychologiczne. No, byli aktorzy, którzy na scenie sprawdzali się dobrze, ale dostawali tremy przed kamerą i zachowywali się sztucznie. Natomiast ci, którzy zachowywali się naturalnie, odnajdywali się przed kamerą tak samo jak przed widownią teatralną. Dopiero powstał w latach 30., pod koniec lat 30. Instytut Sztuki Teatralnej, czyli dotowana przez państwo już taka szkoła aktorska, teatralna, gdzie kształcono też reżyserów, gdzie wykładali reżyserzy teatralni, którzy stawali się pedagogami na tę okoliczność. No, to samo, co wdrożono po wojnie, to wtedy właśnie przed wojną w zarodku już zaistniało. Jeśli chodzi o filmy, nie było żadnych szkół. Co najwyżej jakieś prywatne kursy zorganizowane przez producenta, który chciał dla siebie wykształcić jakąś tam kadrę, ale wszystkiego w praktyce uczono się na planie. Ktoś miał dojścia, więc zostawał asystentem reżysera, asystentem Józefa Leitesa czy innego reżysera i w ten sposób się uczył i z czasem zostawał samodzielnym twórcą na planie filmowym. Dopiero w 1938 roku zaczęto myśleć o powołaniu czegoś w rodzaju szkoły filmowej. To było z inspiracji Jerzego Teplica, który przed wojną był i działaczem, i krytykiem filmowym, a po wojnie został pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, a potem po 1968 roku był Żydem i wyjechał z Polski w czasie wydarzeń marcowych, właściwie po wydarzeniach marcowych w 1968 roku. Znalazł się aż w Australii, gdzie stał się pionierem edukacji filmowej australijskiej, zakładając tam oficjalną szkołę filmową. Więc zaistniał edukacyjnie jako pionier nie tylko w Polsce, ale również i na antypodach. Więc z jego inicjatywy przed wojną odbywały się takie w zasadzie edukacyjne, w którym no po prostu raz w miesiącu był wykład na temat filmu, ale to głównie z teorii lub historii kinematografii. Nie było tam żadnych zajęć o charakterze warsztatowym, jak nauka filmowania, czy operowania światłem, czy montażu. Także można przyjąć, że nie było przed wojną żadnej edukacji filmowej w naszym kraju.
Choć kino przedwojenne dzieli od współczesności niemal cały wiek, wiele z tamtych filmów nadal potrafi poruszać, zaintrygować, a nawet zachwycić, zarówno pod względem treści, jak i formy. Czy wśród produkcji z tamtego okresu jest jakiś tytuł, który pana zdaniem do dziś robi szczególne wrażenie? Film, który nie tylko przetrwał próbę czasu, ale który również może być atrakcyjny i zrozumiały dla współczesnego widza. Co poleciłby pan osobie, która dopiero zaczyna swoją przygodę z przedwojennym kinem? Czy jest jakiś film, który wciąż potrafi zaskakiwać atrakcyjnością tematu, humorem, emocją albo poziomem artystycznym?
Zrozumiałe są wszystkie, gdyż nie bawiono się wówczas w żadne podteksty i czytanie między wierszami, w tym przypadku między kadrami, no tylko podawano wszystko na zasadzie kawa na ławę. No natomiast czy przetrwało? No tak, nawet chociażby taki Znachor przetrwał dzięki temu swojemu wdziękowi staroświeckiemu. I ja uważam, że ten przedwojenny Znachor Waszyńskiego był lepszy od powojennego, nakręconego na początku lat 80. Znachora Jerzego Hoffmana, który był kolorowy, miał pewne zmiany w stosunku do pierwowzoru. Uważam, że zmiany na gorsze. Ten przedwojenny był i wierniejszy, i posiadał lepszy klimat, bardziej wiarygodny. No i oczywiście kreacja Kazimierza Junoszy Stępowskiego w tytułowej roli no, była nieporównywalna na korzyść kreacją Jerzego Bińczyckiego, no, który zagrał dobrze, no ale no tylko dobrze. Natomiast Junosz Stępowski naprawdę tutaj pokazał wybitne aktorstwo. Zresztą był wybitnym aktorem teatralnym. Także no filmy tamte, niektóre przynajmniej można rzeczywiście oglądać dzisiaj jak najbardziej. Chociażby komedie z muzyką Henryka Warsa, Paweł i Gaweł z Dymszą i Bodo, czy Piętro wyżej Leona Trystana, czy chociażby Szpieg w masce, sensacyjny film, jedyny, w którym w głównej roli wystąpiła Hanka Ordonówna, która zaśpiewała tam sławne na pierwszy znak, gdy serce drgnie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście współczesny, młody kinoman wychowany na internecie, ja nie sądzę, żeby zrozumiał zbyt wiele z tych przedwojennych filmów, po prostu on się będzie śmiał z tamtej poetyki przekazywania obrazu czy z gry aktorskiej, no, która jednak różniła się od obecnej, była taka podszyta pewnym patetyzmem, pewną deklamacją, w każdym razie innym sposobem podawania tekstu, który był powszechny wtedy na całym świecie. Zmiany, nowoczesność sprawiły, że filmy te mogą być ciągle atrakcyjne dla miłośników retro, dla miłośników Polski międzywojennej. Wiem, że wśród młodych ludzi również tacy są, bo edukacja internetowa wcale nie przeszkadza fascynacji tym, co było dalekie od internetu i dawne. Internet może tutaj być sprzymierzeńcem, ponieważ są rozmaite blogi poświęcone dawnemu filmowi, nie tylko polskiemu, i tutaj taki pasjonat retro znajdzie dla siebie bardzo dużo. Pod wpływem właśnie internetu może odkryć dla siebie świat przedwojennych filmów.
Kino zawsze było nie tylko formą rozrywki, ale także swoistym lustrem swoich czasów. odzwierciedlającym ducha epoki, nastroje społeczne i polityczne. Jak to wyglądało w przypadku kinematografii przedwojennej Warszawy? Czy możemy powiedzieć, że filmy lat 20. i 30. były wiernym odbiciem ówczesnych realiów społecznych, gospodarczych i politycznych? A może raczej kreowały one własną, nieco idylliczną wizję świata? Jakie tematy dominowały w tych filmach i czy potrafiły one komentować, a może nawet krytykować sytuację ówczesnej Polski? W jaki sposób twórcy balansowali między wymogami propagandy, oczekiwaniami widzów, a własną artystyczną wizją?
Nie możemy tak powiedzieć, niestety, gdyż w przedwojennej Polsce, w II Rzeczypospolitej, cenzura była bardziej surowa niż w PRL-u, przynajmniej jeśli chodzi o kinematografię, ze względu na jej masowość. I tutaj posłużę się przykładem z wymienieniem nazwiska przytoczonego już Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Weźmy za przykład powieść Doktor Murek, która została zekranizowana w 1939 roku, na krótko przed wybuchem wojny. Film wszedł na ekrany chyba w marcu, a więc wiosną. I to był już okres, kiedy ta cenzura była łagodniejsza, bo wcześniej nie dopuszczała na ekran żadnych obrazów czy dialogów kontestujących ówczesną rzeczywistość społeczno-polityczną, a przedstawienie armii polskiej w negatywnym świetle czy w satyrycznym świetle to w ogóle uchodziło za bluźnierstwo. Właśnie Jan Nowina-Przybylski nakręcił w 1934 roku film Ułani, Ułani, komedię, zresztą z akcją rozgrywającą się w fikcyjnym jakimś operetkowym państewku, no ale Ułani to kojarzyli się z Polską i mimo, że patronował nad tym filmem i był współautorem scenariusza, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, powstał tak wielki krzyk ze strony środowisk wojskowych, że film trzeba było zdjąć z ekranów, ponieważ pojawiły się listy otwarte, różne artykuły w Polsce Zbrojnej i w innej prasie wojskowej atakujące w bardzo ostry sposób właśnie ten obraz. On powrócił na ekrany już właśnie w okresie, kiedy ta cenzura była bardziej liberalna, czyli chyba w 1937 albo w 1938 roku, ale wtedy przed śmiercią Piłsudskiego to nie było mowy, żeby on mógł się utrzymać na ekranach, bo groziło to fizycznymi atakami nawet na twórców, do czego polscy wojskowi, oficerowie przedwojenni byli zdolni. Świadczy o tym chociażby przykład samego Dołęgi-Mostowicza, który w latach 20. za cykl artykułów w Rzeczpospolitej krytycznych wobec niektórych poczynań wojskowych został napadnięty, wywieziony na peryferię Warszawy, pobity i wrzucony do glinianki przez umundurowanych wojskowych. W każdym razie, wracając do doktora Murka, powieść miała ingerencję cenzury, które tam pozostały wykropkowane, bo pozwalano wtedy oddać do druku książkę ze śladami cenzury. Tym niemniej przeszły tam pewne rzeczy ukazujące na przykład brutalne poczynania policji czy działanie środowisk komunistycznych. W filmie nie było już mowy o tym. Brutalne działania policji w ogóle nie mogły się znaleźć w filmie, więc to już na etapie scenariusza zostało wyeliminowane. Środowiska komunistyczne, owszem, tam przez chwilę się pojawiają, nie nazwane wprost, że chodzi o komunistów. Lewicowe takie jakieś mocno skrajne ugrupowanie tam się pojawia, ale no, nawet w filmie nie mogło się znaleźć to, co wydawało się, że jest oczywiste w książce. No, w książce było i zachowało się to, że tytułowy bohater, doktor praw Franciszek Murek, jest na początku naczelnikiem wydziału w Urzędzie Miejskim, czyli no, w instytucji samorządowej. Zostaje niesłusznie zwolniony z pracy przez prezydenta miasta i pokazane są tam zakulisowe rozgrywki, rzeczy oczywiste, o których wolno było pisać, bo pisano w prasie, ale już nie mogły się znaleźć na ekranie ze względu na to, że filmy trafiały do mas. W filmie zamieniono Urząd Miasta, zamieniono na prywatną firmę. Inne elementy zostały również albo wyeliminowane, albo złagodzone. I tak to wyglądało właśnie w przedwojennej Rzeczpospolitej.
To wszystkie pytania. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy panu Piotrowi, a przed nami szybki monolog o książce. Halo, halo Marcin!
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o książce Widzimy się w sierpniu kolumbijskiego mistrza pióra Gabriela García Márqueza. Książkę wydało wydawnictwo Muza w tłumaczeniu Carlosa Marodana Casasa. Książka Widzimy się w sierpniu jest literackim pogrobowcem wielkiego iberoamerykańskiego pisarza, który w ostatnich latach swego życia zmagał się z wielkimi problemami z pamięcią, które to niemal uniemożliwiały mu pracę. Niemal, ponieważ pracował wciąż, właśnie nad tą powieścią, tyle że efekty swojej pracy oceniał nisko i nie pozwolił na wydanie tej książki. 10 lat po śmierci wielkiego Gabo, jego synowie decydują się na wydanie tej powieści na przekór życzeniom swojego ojca. Czy mogło z tego wyjść coś dobrego? Fabuła Widzimy się w sierpniu koncentruje się na losach dojrzałej już Anny Magdaleny Bach. Gdy ją poznajemy, ma już 46 lat i właśnie mija rocznica śmierci jej matki i nasza bohaterka wyrusza na wyspę i na grób swojej rodzicielki sama, bez swojej rodziny, męża i dwójki dzieci. Wybiera się na tą wyspę, ale nie do końca rozumie, czemu właśnie tam jej rodzicielka poprosiłaby ją pochować, ponieważ jest to miejsce, z którym właściwie nie miała nic wspólnego. Anna zatrzymuje się w hotelu, w którym kiedyś zatrzymywała się na wakacjach ze swoją mamą. W hotelu nawiązuje jednonocny romans z przypadkowo poznanym mężczyzną. W kolejnych latach wraca w sierpniu tak na grób swojej rodzicielki, jak i by odnaleźć siebie w ramionach kolejnych przypadkowo poznanych mężczyzn. Całość kończy się niespodziewanym odkryciem, że na grób jej matki przychodzi też tajemniczy mężczyzna, który zostawia bukiet kwiatów, co prowadzi naszą bohaterkę do konstatacji, że jest podobna do swojej matki i obie w tym miejscu odnalazły uczucie, które było odskocznią od ich uporządkowanych żyć. No cóż, fabuła składa się z 6 rozdziałów, z których 5 stanowi kolejne wizyty Anny Magdaleny na wyspie i spotkanie kolejnych mężczyzn. A jeden, i nie był to wcale ostatni, to opis jej życia rodzinnego z opowieścią męża o jego jednonocnym romansie. Fabuła wydaje się być nieskomplikowana i właściwie każdy z tych rozdziałów mógł, a nawet wedle posłowie napisanego przez redaktora tego tekstu, czyli Cristobala Perę, nawet był skrojony jako zamknięta w opowiadaniu całość. Ale Márquez dodał kilka smaczków, które tu tylko dywaguje, mogły być bardziej dopracowane, gdyby autor nie miał problemów z pamięcią. Jak na przykład wytłumaczenie różnych analogii muzycznych, które przewijają się przez tekst, które możemy sobie tłumaczyć na własny użytek. Poza tym, każdy z tych rozdziałów to okazanie zmiany w bohaterce. To nie tylko jej dojrzewanie, na które jakby nie było miejsca w jej życiu wcześniej, to nie tylko za każdym razem inny mężczyzna, inny hotel, nawet obraz samej wysepki się zmienia, to też za każdym razem inna książka, którą bohaterka czyta w danym rozdziale. I znów, to otwiera pole do interpretacji, do poszukiwań własnych czytelników. Tylko pytanie, czy przy tekście niedokończonym przez autora zasadne jest prowadzenie takiej interpretacji. Jeszcze jedna rzecz. Chylę czoła przed tłumaczem. Carlos Marodan Casas tak przetłumaczył tę książkę, że nie widać żadnych językowych niedoskonałości, o których wspominają synowie w prologu i o których rozpisuje się Cristobal Pera w nocie redakcyjnej. Gdybym nie dostał tych informacji czarno na białym po tekście, który dostaliśmy po całym tym procesie redakcyjnym i tłumaczeniowym, nigdy bym nie podejrzewał, że García Márquez miał aż takie problemy z pamięcią. Po języku tej książki tego nie widać. Po fabule, przez to, że wiele rzeczy było nieco zawieszonych w próżni, może i bym o tym pomyślał, ale po języku tłumaczenia pana Marodana Casasa nigdy. Naprawdę, dostajemy kolejny dowód na to, że Carlos Marodan Casas jest jednym z lepszych tłumaczy, jaki ma obecnie polski rynek wydawniczy. Jeżeli chcielibyście rozpocząć swoją znajomość z prozą Gabrieli García Márqueza od tej książki, to ostrzegam, a nawet błagam, nie róbcie tego. To nie jest książka dla nowych czytelników, a raczej dla tych, którzy literaturę wielkiego Gabo już znają i kochają. Po prostu chcieliby przeczytać niedoskonałe, ale jednak jeszcze niepublikowane dotąd słowa wielkiego mistrza. Osobom, które dopiero chciałyby rozpocząć swoją przygodę z García Márquezem, radzę pójść do biblioteki, czy też księgarni, po 100 lat samotności, czy po miłość w czasach zarazy. Książkę oceniam na 5-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
I tak, drodzy słuchacze, powoli dojeżdżamy do napisów końcowych dzisiejszego odcinka konkretnych rozmów o książkach. Przez ostatnią godzinę wspólnie z redaktorem Piotrem Kitrasiewiczem spacerowaliśmy po przedwojennej Warszawie, tej rozśpiewanej, roztańczonej, ale i pełnej pasji, pomysłowości oraz filmowego zacięcia. Dowiedzieliśmy się, że zanim pojawiły się czerwone dywany, polskie kino radziło sobie w ciasnych atelier, pachniało celuloidem i brzmiało dźwiękami pianina. Mam nadzieję, że ta podróż w czasie była dla Was równie fascynująca. A jeśli ktoś z Was poczuł dzisiaj lekki niedosyt, bez obaw, książka Filmowcy przedwojennej Warszawy czeka, by zabrać Was jeszcze głębiej w świat zapomnianych kadrów, reżyserów, fascynacją i gwiazd, które błyszczały nawet bez Instagrama. A ja, czyli Michał Barton, dziękuję za wspólnie spędzony czas i przypominam, choć lato nas nie rozpieszcza, to książki, jak dobre wino, nigdy nie wychodzą z mody. Do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się cieplutko i literacko. Dobranoc.